we wtorek, 22 lipca z paryskiego studia RFI. Witają Państwa bardzo serdecznie. Anna Benhart przy mikrofonie oraz Grażyna i Jean-Philippe w studiu technicznym. Oto najważniejsze wydarzenia dnia w skrócie. Poszukiwany od 13 lat przez Międzynarodowy Trybunał Karny Radovan Karadzic został aresztowany w stolicy Serbii, gdzie od lat pracował pod zmienionym nazwiskiem. Przywódca bośniackich Serbów Karadzic wraz z generałem Gratkom Mladićem jest oskarżony o popełnienie zbrodni wojennych i ludobójstwa w czasie wojny na Bałkanach. To oni ponoszą odpowiedzialność m.in. za masakrę w Srebrenicy. Barack Obama, kandydat demokratów w przyszłych wyborach prezydenckich, kontynuuje podróż po Bliskim Wschodzie. Z Iraku udał się do Jordanii, a wieczorem oczekiwany jest w Izraelu. Jeden głos zdecydował, że obiecywana jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej przez Nicola Sarkoziego reforma konstytucyjna została przegłosowana na wspólnym posiedzeniu Senatu i Parlamentu Francuskiego. Irlandzka wizyta prezydenta Sarkoziego została oceniona w miejscowej prasie jako konstruktywna i pożyteczna. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, który przygotowałam z Katarzyną Zawicką, ona też opracowała dzisiejszy Euranet, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po dzienniku przegląd prasy przygotowany przez Sylwię Gibbs i Krzysztofa Rutkowskiego i Europejskie Wiadomości. A w drugiej części programu pasaże paryskie Krzysztofa Rutkowskiego, multimedia Stefana Rigera i powtórki jazzu Katarzyny Zawickiej i rozmowy Wojciecha Sikory z Maciejem Morawskim. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu pełnego wydania dziennika. W Belgradzie aresztowano ściganego za zbrodnie wojenne byłego przywódcę bośniackich Serbów Radovana Karadzicia. Poinformowała o tym w specjalnym oświadczeniu kancelaria prezydenta Serbii Borisa Tadicza. Karadzic został zlokalizowany i aresztowany w poniedziałek wieczorem. Czytamy w tym komunikacie. Najbardziej poszukiwany Serb nosi teraz okulary i długą brodę, ma ufarbowane na czarno włosy i jest praktycznie nie do rozpoznania w porównaniu do dawnych zdjęć. Od lat mieszkał i pracował w prywatnej klinice medycyny alternatywnej, gdzie przedstawił się jako Dragan Dabić. Aresztowano go z plecakiem. Prawdopodobnie zamierzał opuścić Belgrad, ale jak podkreślono na konferencji prasowej, nie stawiał żadnego oporu.
Przywódca bośniackich Serbów Radovan Karadzic wraz z dowódcą ich oddziałów generałem Ratkom Mladićem znajdował się na czele listy zbrodniarzy ściganych przez Międzynarodowy Trybunał w Hadze. Karadzic i Mladić są obwinieni o popełnienie zbrodni wojennych oraz zbrodni ludobójstwa w Bośni. Ponoszą także odpowiedzialność za masakrę w Srebrenicy w lipcu 1995 roku. Masakrę, podczas której wymordowano ponad 8 tysięcy muzułmańskich mężczyzn i chłopców. Jednak wielu Serbów nadal uważa, że Karadzic i Mladić są patriotami i bohaterami narodowymi. Prezydent Tadić oświadczył w 13. rocznicę masakry w Srebrenicy, że nowy serbski rząd będzie ściśle współpracował z Trybunałem ONZ do spraw zbrodni w byłej Jugosławii. Podczas wojny w Bośni w latach 1992-95 zginęło co najmniej 100 tysięcy osób, a ponad 2 miliony musiały uciekać z miejsca zamieszkania. Aresztowanie i przekazanie do Hagi Karadzicza, Mladića oraz Gorana Hadzicza, dawnego przywódcy Serbów chorwackich, stanowi konieczny warunek rozpoczęcia poważnych rozmów z Serbią na temat jej członkostwa w Unii Europejskiej.
W Sarajewie w nocy z poniedziałku na wtorek mieszkańcy wylegli tłumnie na ulicę, by zamanifestować radość z powodu aresztowania Radovana Karadzicia, nazywanego tutaj rzeźnikiem. Natomiast w Belgradzie przed więzieniem, w którym siedzi Karadzic, gromadzą się jego stronnicy. Francja, przewodząca Unii Europejskiej, wydała specjalne oświadczenie w związku z aresztowaniem Karadzicza, w którym czytamy. Wydarzenie to ilustruje zaangażowanie nowego rządu w Belgradzie na rzecz pokoju i stabilizacji w regionie Bałkanów. To aresztowanie stanowi ważny etap na drodze do zbliżenia Serbii z Unią Europejską. W podobnym tonie wypowiedział się przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso. Rzecznik NATO w Brukseli określił aresztowanie Karadzicza jako od dawna oczekiwaną dobrą wiadomość. Aresztowanie przywódcy bośniackich Serbów otwiera drogę do dalszego zbliżenia tego kraju do Unii, powiedział szef unijnej dyplomacji Javier Solana. Od pełnej współpracy Belgradu z Haskim Trybunałem zależy ratyfikacja i wejście w życie podpisanej pod koniec kwietnia umowy stowarzyszeniowej Unii z Serbią. O tym, czy taka współpraca ma miejsce, mają jednomyślnie zadecydować kraje członkowskie Unii Europejskiej. Komisja Europejska zaproponowała już te dzisiaj, we wtorek, by zacząć wprowadzać w życie część podpisanych z Serbią umów handlowych. Rząd Stanów Zjednoczonych wyraził satysfakcję z powodu aresztowania Karadzicza. Biały Dom stwierdził, że aresztowanie to jest hołdem złożonym pamięci ofiar wojny w byłej Jugosławii. Zatrzymanie Karadzicza to ważny krok w kierunku sprawiedliwości, pokoju i pojednania w regionie Bałkanów, oświadczyła kanclerz Niemiec Angela Merkel. To dobra wiadomość dla całych Bałkanów, dodała. Z dystansem do sprawy odniosła się natomiast Rosja. Sprawa przekazania byłego przywódcy Serbów bośniackich Radovana Karadzicza do Haskiego Trybunału do spraw zbrodni w byłej Jugosławii jest wewnętrzną sprawą Serbii, podała agencja RIA Nowosti, powołując się na anonimowe źródła w rosyjskim MSZ-cie. Prokurator Haskiego Trybunału Serge Bramerec oświadczył, że Karadzic zostanie przewieziony do Hagi, a termin zostanie ustalony we właściwym czasie. Na razie pozostaje on w więzieniu w Belgradzie, czekając na zakończenie normalnej w takich przypadkach procedury. Na wolności, dodajmy, wciąż pozostaje oskarżony o zbrodnie dowódca Armii Serbów Bośniackich Ratko Mladic i przywódca Serbów Chorwackich Goran Hadzic. Barack Obama, kandydat amerykańskich demokratów na urząd prezydencki, kontynuuje swą podróż po Bliskim Wschodzie. Po poniedziałkowych rozmowach w Iraku z premierem i prezydentem tego kraju wydał on komunikat, w którym zacytował premiera Maliki mówiącego o konieczności wycofania amerykańskich oddziałów do 2010 roku. Z Bagdadu senator Obama udał się do Jordanii na spotkanie z królem Abdallahem II, a wieczorem oczekiwany jest w Izraelu. W czasie rozmów z premierem Izraela, a także prezydentem Autonomii Palestyńskiej, poruszany będzie temat pokojowego procesu palestyńsko-izraelskiego, który aktualna administracja waszyngtońska miała nadzieję zakończyć przed końcem mandatu George'a Busha. Inny temat to sprawa Iranu. Barack Obama w czasie swojej kampanii wyborczej kilkakrotnie podkreślał konieczność prowadzenia bezpośrednich negocjacji z Teheranem. Przywódcy Izraela przekonani o docelowym wojskowym przeznaczeniu irańskiego programu nuklearnego sceptycznie odnoszą się do takich propozycji. Barack Obama oprócz rozmów z izraelskimi i palestyńskimi politykami zaprogramował w czasie swej podróży odwiedzenie memoriału Shoah, wizytę pod murem płaczu, a także krótki wypad do miejscowości Sderot na południu Izraela, gdzie przed rozejmem często spadały palestyńskie pociski. Na kilka godzin przed przybyciem do Jerozolimy Baracka Obamy w pobliżu hotelu, gdzie ma on się zatrzymać, buldożer, który wyjechał z placu budowy, staranował kilka pojazdów, raniąc 16 osób. Kierowca pojazdu, Palestyńczyk, został zastrzelony, poinformowała izraelska policja. 3 tygodnie temu w podobnej akcji palestyński kierowca buldożera zabił 3 osoby i zranił 45, zanim nie został zastrzelony w samym centrum Jerozolimy przez służby bezpieczeństwa. Dodajmy jeszcze w tym rozdziale, że po raz pierwszy prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas został ze wszystkimi honorami przyjęty w siedzibie prezydenta państwa Izrael przez Szymona Peresa. W 20-minutowym spotkaniu wziął też udział główny negocjator palestyński Saeb Erekat. Jeden głos zdecydował, że obiecywana jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej przez Nicolas Sarkozy'ego reforma konstytucyjna została przegłosowana na wspólnym posiedzeniu Senatu i Parlamentu Francuskiego w Wersalu. Wynik głosowania do ostatniej chwili nie był przesądzony. Zmiany konstytucyjne muszą być poparte przez co najmniej 3/5 członków Kongresu. Ostatecznie za opowiedziało się 359 posłów, czyli o jeden więcej niż było to konieczne. Premier François Fillon, komentując przegłosowane zmiany, podkreślił, że większość zapisów była proponowana wcześniej przez socjalistów, ale nigdy nie została zrealizowana. Socjaliści, dodajmy, zgodnie głosowali przeciw reformie. Niemal jednym głosem, chciałoby się powiedzieć, ale wyjątek stanowił socjalista Jacques Lang, który jako jedyny z lewicy głosował za zmianami konstytucyjnymi, za co zresztą jest w swoim obozie zgodnym chórem potępiany. Omówienie, co nowego wprowadza reforma konstytucji, znajdziecie Państwo w dalszej części naszego programu w przeglądzie. przeglądzie prasy. Po przegłosowaniu tych zmian odetchnął z wielką ulgą prezydent Sarkozy, któremu reforma leżała bardzo na sercu. Nicolas Sarkozy miał też inny powód do zadowolenia wczoraj, wracając z kilkugodzinnej wizyty w Irlandii. Podróż prezydenta Francji, trzymającego obecnie stery Unii Europejskiej, jest oceniana przez irlandzką prasę jako konstruktywna i pożyteczna. Z wrodzoną sobie energią i urokiem, bez najmniejszego fopa, Nicolas Sarkozy był otwarty na dyskusję i propozycję rozwiązania kryzysu instytucjonalnego spowodowanego irlandzkim odrzuceniem traktatu, podkreśla większość dzienników w Dublinie. Prezydent Francji zapewnił Irlandczyków, że Unia Europejska nie chce im niczego siłą narzucać. W ubiegłym tygodniu na spotkanie z członkami swej partii Nicolas Sarkozy zasugerował, że nie ma innego wyjścia, tylko ponowne referendum w Irlandii.
Od poniedziałku nadbrzeżne bulwary w centrum Paryża zamieniły się jak co roku w długą, prawie 4-kilometrową plażę okrytą 2 tonami drobnego piasku. Tam, gdzie zazwyczaj jeżdżą samochody i to w dodatku szybko jeżdżą, bo to trasa szybkiego ruchu, od połowy lipca do 21 sierpnia królować będą leżaki, parasole, palmy, hamaki i plażowe ręczniki. Przewidziano liczne miejsca do uprawiania różnych sportów oraz do tańca. Po sekwanie pływają kajaki i rowery wodne. W tym roku paryska miejska plaża została ubrana w kolory Europy. Paris Plage to nie tylko piasek i hamaki, to również liczne koncerty. W każdy piątek i sobotę ponad 40 artystów francuskich i zagranicznych będzie bawić publiczność. Pierwszy koncert odbył się w dniu inauguracji imprezy w poniedziałek 21 lipca. 120-osobowy chór z towarzyszeniem orkiestry odśpiewał 9. symfonię Beethovena, której fragment Oda do radości jest hymnem Europy. A o godzinie 20 rozpoczął się gigantyczny piknik na ogromnych obrusach rozłożonych na przestrzeni 3 kilometrów między mostami Pont-Marie i Pont-Sully. W tym roku powiększono przestrzeń zamkniętą dla pojazdów i na czas letni zarezerwowaną dla letników. Koszt całej operacji, finansowanej częściowo przez paryskie merostwo, częściowo przez prywatnych sponsorów, szacuje się na 2 miliony euro. Paris Plage organizowany jest już po raz 7, a po pierwszych sukcesach imprezy z nadsekwańskiej stolicy wzięły przykład i inne miasta europejskie. Bruksela, Monachium, Rzym, Budapeszt, Amsterdam, a wkrótce dołączy do tej grupy również Madryt.
A teraz pora na przegląd prasy. Przed mikrofonem Sylwia Gibbs i Krzysztof Rutkowski.
Dziennik Le Monde zamieścił korespondencję z Hagi, pióra Stefani Mopa, pod tytułem Historia długiej obławy. Kilka dni po masakrze w Srebrenicy w lipcu 1995 roku Radovan Karadzic został oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii w Hadze. Niemniej przez całe lata ojciec czystki etnicznej w Bośni i Hercegowinie poruszał się swobodnie na oczach bezsilnego batalionu NATO złożonego z francuskich żołnierzy. Le Monde ujawnia dziś informację uzyskaną poufnie od prokurator Carli Del Ponte. Boris Jelcyn powiedział Jacquesowi Chiracowi osobiście, że jeżeli dojdzie do aresztowania Karadzicia, Rosjanie będą interweniowali. Obława trwała przez kilkanaście lat, pełnych układów, szukania po omacku, kłód rzucanych pod nogi i pogłosek. Mówiono, że umarł, że został odmieniony przez chirurga z Kalifornii, że żyje na górze Athos albo w jednym z pogranicznych klasztorów przebrany za mnicha. Afisze z jego podobizną obiecywały za wydanie Karadzicia $5 milionów. Niezliczone rewizje w rodzinnym domu Karadzicia i jego przyjaciół i rodziny nie przyniosły żadnych rezultatów. W Sarajewie wyśmiewano nieskuteczność działania żołnierzy NATO. Prokurator Carla Del Ponte powołała specjalną, niezależną ekipę do szukania Karadzicia, której praca polegała głównie na szukaniu informacji. W obławie uczestniczyły także inne państwa. Zdaniem Carli Del Ponte na pogrzebie matki Karadzicia były obecne tajne służby z całego świata. Dwa ostatnie tropy w 2007 roku zaprowadziły poszukiwaczy do Serbii. Pierwszym była prostytutka, drugim paczka z lekami dla Karadzicia. Ale decydujące dla jego aresztowania były zmiany w rządzie serbskim. Przedtem nie chcieli go wydać nacjonaliści, zwolennicy byłego premiera Wojsława Kostunicy. Według anonimowego źródła w policji serbskiej, cytowanego przez Associated Press, Karadzic został zlokalizowany w domu na przedmieściu Belgradu dzięki informacji dostarczonej przez służby zagranicznego wywiadu.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Na pierwszych stronach porannej prasy paryskiej znajdujemy informacje o przeprowadzonych przez Kongres w Wersalu, czyli przez połączone Izby Zgromadzenia Narodowego i Senatu, zmianach we francuskiej konstytucji. Katolicki dziennik La Croix zamieścił obszerną relację z pogrzebu profesora Bronisława Geremka. Dziennik Le Figaro zamieścił informację o aresztowaniu Karadzicia, a dziennik Libération opublikował rodzaj zestawienia dwóch wizji świata. Kandydata republikanów na stanowisko prezydenta USA, Johna McCaina, i kandydata demokratów, Baracka Obamy. Zacznijmy od relacji z uroczystości żałobnych w Warszawie w dzienniku La Croix. Ostatni hołd złożony przez Polskę profesorowi Geremkowi. Taki tytuł nosi korespondencja Amélie Ponsu, specjalnej wysłanniczki katolickiego dziennika w Warszawie. Autorka zacytowała fragmenty najważniejszych wystąpień podczas poniedziałkowych uroczystości żałobnych w Warszawie i podkreśliła, że były one wzruszające i wszyscy uczestnicy pogrzebu, politycy, duchowni, ambasadorzy, przyjaciele zmarłego nie kryli wzruszenia. Dziennik La Croix przypomniał ponadto, że Francję na pogrzebie profesora reprezentowała Simone Weil i były szef francuskiej dyplomacji i były ambasador Francji w Polsce Jean-Bernard Raymond. Tak, duże szczęście miał Nicolas Sarkozy, twierdzą zgodnie paryskie dzienniki, niezależnie od orientacji politycznej. Przyjęcie proponowanych przez prezydenta Francji zmian w konstytucji tylko jednym głosem to naprawdę wypadek bez precedensu w dziejach Piątej Republiki. Dziennik Le Parisien żartuje nawet, a może nie bardzo żartuje, że prawicowy prezydent Sarkozy uzyskał to, co chciał dzięki staraniom socjalisty, byłego ministra kultury Jacques'a Langa, który stał się jednym ze współpracowników Sarkozy'ego. Lang postanowił zademonstrować podczas głosowania w Wersalu bezstronność i neutralność, w związku z tym upoważnił do głosowania w jego imieniu radykalnego goszystę Paula Giacobbiego. Napięcie było duże, wynik głosowania niepewny, socjaliści krzyczeli, że Sarkozy chce sprowadzić premiera do roli waleta, a parlament do roli urzędu wykonującego prezydenckie polecenia. Czy tak jest w istocie? Paryskie gazety przypominają raz jeszcze, na czym zmiany w konstytucji polegają, więc i my przypomnijmy w skrócie treść poprawek. Prezydent będzie się mógł ubiegać o stanowisko głowy państwa tylko na 2 5-letnie kadencje. Do tej pory mógł kandydować 3-krotnie. Ponadto będzie mógł występować przed Kongresem i w Zgromadzeniu Narodowym, podobnie jak ma prawo czynić to prezydent Stanów Zjednoczonych, wygłaszający coroczne orędzie. Wystąpienie prezydenta nie może stać się przedmiotem głosowania. Z kolei parlament uzyskał prawo weta w stosunku do decyzji prezydenta dotyczących obsadzania najważniejszych stanowisk państwowych, o ile weto uda się przegłosować absolutną większością głosów, czyli 3-5. Prezydent musi informować parlament o wysłaniu wojsk francuskich za granicę i parlament musi wyrazić zgodę na interwencje wojskowe armii francuskiej poza granicami kraju, jeśli trwają one dłużej niż 4 miesiące. Użycie artykułu Konstytucji 49.3, pozwalającego rządowi na przyjęcie ustaw bez głosowania w parlamencie, zostało ograniczone. Ten artykuł Konstytucji można obecnie stosować jedynie w kwestiach dotyczących budżetu państwa. Wolności obywatelskie, zmodyfikowana konstytucja teoretycznie powiększa każda kandydatura kolejnego państwa, które zamierza wstąpić do Unii Europejskiej, zostanie poddana powszechnemu referendum, a dalsze rozszerzenie Unii Europejskiej zależy od woli ludu. Ale mimo wszystko pewna furtka ominięcia referendum została otwarta. 3/5 senatorów i deputowanych może zdecydować, by decyzję o przyjęciu nowego państwa do Unii Europejskiej decydował parlament. Libération przypomina, że Barack Obama spotkał się w poniedziałek w Bagdadzie z premierem Iraku Nurim al-Malikim. Kandydat demokratów na stanowisko prezydenta USA twierdzi, że rozmowy były bardzo konstruktywne. Obama przylatuje do Izraela, który stanowi 4. etap jego podróży, zaczętej od Afganistanu. Następnie Barack Obama odwiedzi Niemcy, Francję i Wielką Brytanię. Paryski dziennik zestawia opinie McCaina i Obamy w najważniejszych kwestiach dotyczących polityki zagranicznej. Ciekawe to zestawienie w Libération. Największe różnice występują pomiędzy kandydatami w kwestii Iraku. McCain popierał interwencję w Iraku od początku, ale od roku 2004 sprzeciwiał się metodom prowadzenia wojny lansowanym przez ówczesnego sekretarza obrony Donalda Rumsfelda. McCain stale domagał się wysłania kolejnych oddziałów amerykańskich do Iraku, co uczynił Bush dopiero w roku ubiegłym. To była słuszna decyzja i przyniosła poprawę sytuacji w tym kraju. W tej kwestii McCain uzyskał więc przewagę nad Obamą. McCain twierdzi, że, cytuję, jeśli będzie trzeba, to zostaniemy w Iraku jeszcze 100 lat. Obama twierdzi, że trzeba skończyć wojnę jak najszybciej. Obiecał on wycofanie wojsk amerykańskich z Iraku. Najpierw twierdził, że należy to zrobić natychmiast. Potem, że stopniowo obecnie senator z Illinois twierdzi, że najważniejsze jest postępowanie ostrożne, ale powtarza, że jeśli zostanie wybrany prezydentem USA, to już pierwszego dnia po objęciu urzędu, cytuję, wyda generałom polecenie rozpoczęcia nowej misji zakończenia wojny. Dla Obamy prawdziwy front walki z terroryzmem rozciąga się w Afganistanie. Czytamy w Liberation.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
PRL-u nie do pomyślenia, a obecnie coraz bardziej popularna praca dla młodzieży w czasie wakacji. We Francji, tak jak i we wszystkich innych krajach europejskich i oczywiście nie tylko europejskich, jest to najbardziej rozpowszechniona forma dorabiania sobie przez młodzież. Czasami te fundusze przeznaczone są na ciekawsze wakacje, czasami na opłacenie nauki w ciągu roku szkolnego. Jak wygląda sprawa pozwolenia na pracę? Czy potrzebne są jakieś specjalne zezwolenia?
Nie dla obywateli Unii Europejskiej. Wystarczy dowód osobisty lub paszport. Chyba, że ma się zamiar zostać dłużej niż 3 miesiące w tym kraju, wtedy trzeba zezwolenie na pracę. To, co jest bardzo ważne, to posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, żeby być chronionym w razie czego. Trzeba ją wypełnić 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem w swoim zakładzie ubezpieczeniowym.
Pracy jest dużo, ale starać się o nią trzeba z dużym wyprzedzeniem, co najmniej 3 miesiące wcześniej. Każdy jednak może znaleźć coś, co go bardziej interesuje.
Jeśli pociągacie pracę w restauracji, wystarczy udać się na drugą stronę kanału La Manche do pubu w Anglii i Irlandii. To tam są największe szanse znalezienia pracy jako kelner, barman albo jako zmywający naczynia. I niepotrzebne jest doświadczenie ani specjalna znajomość tych zawodów. Wystarczy również podstawowa znajomość angielskiego. Inna możliwość – zbiory owoców, kierunek Skandynawia. Na norweskich lub szwedzkich fermach potrzebne są silne ramiona do wyrywania buraków, zbierania poziomek i tu też wystarczy znajomość angielskiego.
Ci, którzy mają ochotę podjąć pracę nieco bardziej przypominającą wakacje gdzieś na plaży, też znajdą coś dla siebie.
To łatwe. Kierunek Hiszpania, Włochy i Grecja, głównie w turystyce. Można na przykład prowadzić zajęcia w klubie Kumyszki Miki na Costa Brava albo uczyć dzieci surfu na wyspie Skopelos. Tu jednak potrzebne są pewne kwalifikacje, uprawnienia do prowadzenia zajęć z młodzieżą lub do nauki pływania, no i trzeba posługiwać się wieloma językami.
Praca już jest. Pora zastanowić się nad innymi ważnymi sprawami. Gdzie spać i jak się żywić?
Pracodawca
zazwyczaj proponuje pokój, który dzieli się z jeszcze jednym lub dwoma innymi pracownikami sezonowymi. Na wsi to zazwyczaj camping car, najczęściej dość duży. Czynsz potrącany jest na koniec miesiąca z pensji, jeśli nie, to trzeba samemu znaleźć zakwaterowanie. W takim przypadku najlepiej szukać w schronisku młodzieżowym, to jest najtańsze rozwiązanie.
Praca w czasie wakacji to na pewno ciekawa i słuszna forma dorobienia paru groszy. Nie ma jednak co robić sobie nadziei, że zbije się na niej majątek.
Na pewno nie. Taryfa jest jedna dla wszystkich. Od 6 do 8 euro za godzinę, czyli odpowiedni najniższej pensji. Ogółem daje to około 1000 euro za miesiąc, gdziekolwiek by się nie udać. Poza tym trzeba wstawać wcześnie, pracować od 8 do 10 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, często w weekendy. Ale jak mówią sami zainteresowani, liczy się doświadczenie. Cathy, młoda Francuzka, która pracowała w herbaciarni w Londynie w lecie ubiegłego roku, napisała w swoim blogu: nie zarabiałam dużo, ale napiwki były interesujące. Mogłam dzięki nim zapłacić za pokój, który dzieliłam z Irlandką w moim wieku. Wyjeżdżając, zabrałam ze sobą trochę oszczędności, wróciłam bez grosza, ale z tonami wspomnień w walizce i w głowie.
J'étais partie avec quelques économies, je suis revenue sans un sou, mais avec des tonnes de souvenirs dans mes valises et dans ma tête.
Pracę w czasie wakacji najłatwiej znaleźć na internecie, ale uwaga, jak zawsze trzeba się wystrzegać niepoważnych czy nieuczciwych propozycji. Jedną z najbardziej kontrolowanych, a więc najbardziej godnych zaufania witryn jest www.jobdt.europe. Można tu znaleźć około 15 tysięcy propozycji pracy w całej Europie. Wystarczy zaznaczyć w wyszukiwarce, na ile i dokąd chce się wyjechać, co ma się ochotę robić. Dobra jest również witryna Komisji Europejskiej i wreszcie bardzo wszechstronna witryna Stowarzyszenia TELI www.teli.asso.fr. Można tu znaleźć mnóstwo interesujących ofert, których nie znajdzie się gdzie indziej. Poza tym rady i oceny tych, którzy już z tych ofert korzystali. Jedyny problem to konieczność wniesienia opłaty w wysokości 40 euro rocznie, aby mieć dostęp do ofert. Warto też zapamiętać witrynę www.europa.eu, gdzie można znaleźć formularze przydatne do napisania życiorysu obowiązujące we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
RFI, la radio du monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
W szklanym pasażu na placu targowym świętego Honoriusza w pierwszej dzielnicy miasta stołecznego Paryża mieści się kilka tajemniczych sklepów, które oferują klientom towary nie tylko niewiadomego pochodzenia, lecz nieraz także niewiadomej konsystencji. Tylko jeden sklep w pasażu oferuje przedmioty wyraziste i jednoznaczne. W magazynie owym można kupić samochody Audi. Klientów sporo, głównie Rosjan, choć od pewnego czasu wstępują po gigantyczne limuzyny z napędem na cztery koła i pancernymi zderzakami przeciwko kangurom, również cni ziomkowie. W sąsiednim sklepie w szklanym pasażu prężą się madejowe łoża, a przynajmniej łoża te na madejowe wyglądają, bo żelaziste jak tory kolejowe i pręciaste jak grill. Łożom towarzyszą stalowe fotele przypominające przytulne krzesła elektryczne oraz szezlongi w kształcie taczek używanych przy budowie sławetnego Biłamur-kanału. Okazuje się, że magazyn nie jest filią Instytutu Niepamięci Narodowej, lecz wytworną ekspozyturą przedsiębiorstwa oferującego wyrafinowane meble ogrodowe do willi i dacz nad morzem lub w górach. Po drugiej stronie szklanych murów rozgościła się agencja podróży. Za biurkiem, w pomieszczeniu wypełnionym latającymi dywanami, sarkofagiem mumii, która wyskoczyła na chwilę do kosmetyczki, alpami Alladyna, lektykami, skyfosami, alabastronami, kilkoma kraterami wolutowymi oraz wielkim wiklinowym koszykiem zakrytym białą chustą, siedzi jejmość i pali szisze, czyli fajkę wodną. Na szklanych ścianach pomieszczenia widnieją plakaty, wyraźnie orientalne, zachęcające do podróży i wypoczynku w nie bardzo wiadomo, więc wszedłem do środka. Jejmość pyknęła z sziszy, uśmiechnęła się ciepło i prosiła siadać. Znakomicie pan zrobiłeś, wakacje będą pyszne, atrakcji nie zabraknie, emocje sięgną nieba. A co pani proponuje? Spytałem, ciekaw bardziej niż stropiony. Nasz zakład poleca tylko jeden produkt, lecz niepowtarzalny. Pływanie nocą w pław przez Dardanele. W pakiecie usług mieści się przelot w jedną stronę na trasie Paryż-Istanbul, transfer nad morze samochodem terenowym, obiad, podwieczorek, pierwsze śniadanie i ostatnia wieczerza. Kierunek wyznacza lampa na ruinach wieży w Sestos po europejskiej stronie. A bilet powrotny? Spytałem nieśmiało. Jejmość pyknęła głośniej i uśmiechnęła się słonecznie. Bilet powrotny nasz zakład oferuje gratis, o ile... Jejmość rozkaszlała się ogniście. Łzy stanęły w jej oczach równie stromo, jak mnie włosy na głowie. Szisza bulgotała, skłoniłem się kaszlącej i opuściłem lokal. Pasażom brak strony zewnętrznej jak sną, wiadomo. Biuro podróży w pasażu na placu targowym świętego Honoriusza jest jak sen. Podobnie jak inne sklepy w tej przeszklonej stodole z wyjątkiem GSUS Audi dla bogatych Rosjan i bogacących się obywateli innych państw wyzwolonego świata. Biuro podróży w Pław polubiłem od razu. Strach odstąpił, imaginacja ruszyła w tany. Przecież to stary mit ludzkości, jeden z najstarszych obrazów, archetyp wielkiej miłości zakazanej, miłości silniejszej niż śmierć, choć związanej z pasażem koniecznym przez śmierć w wodzie. Biuro podróży sprzedające mit o Leandrze i Hero jako model do składania. Przeżyj to sam, zrób to, pływaj nocą. Oto jeden z pierwszych mitów, mit miłosny, miłościwy, choć okrutny. Okrutny jak Eros, okrutny jak Apollon, okrutny jak cieśnina Dardanele, w starożytności zwana Helespontem, okrutny jak krwawe wojny, które przez stulecia toczyły się w cieśninie i o cieśninę łączącą, dzielącą Europę i Azję. Ona była kapłanką Wenus w Sestos na brzegu Europy. On był młodzieńcem bogatego rodu, mieszkającym po drugiej stronie w Abydos. Spotkali się, pokochali się błyskawicznie na życie, na życia, na śmierć, na wieczność. Miłość obojgu wzbroniona, zakazana, tajemna. On przepływał Helespont nocą, ona stała na wieży z lampą, by on znał kierunek. A potem kochali się zaciekle i cudnie, lecz najpierw ona myła jego ciało, by nie woniał rybą. Nadeszła zima, zerwały się burze, lampa zgasła, on utonął. Kiedy rano morze wyrzuciło ciało Leandra na brzeg, niczym martwego delfina, ona skoczyła z wieży. Stary miłosny mit ludzkości, jeden z najstarszych. Przez wiele wieków uważano, że Muzaios Gramatyk, autor greckiego Epilionu o Leandrze i Hero, był uczniem Orfeusza. Dopiero pod koniec XIX wieku uczeni i filologowie ustalili, że Muzaios żył, może, w V wieku naszej ery. Owidiusz przepowiedział więc ten mit wcześniej, snując opowieść za pradawnym egipskim poetą z Aleksandrii, którego papirus spalił się na stosie. Mit ten powraca w dziełach największych poetów i artystów w różnych krajach, we wszystkich kątach planety przez stulecia. Epilion Muzaiosa na polski tłumaczono 5 razy. Po raz pierwszy w wieku XVI w Krakowie. Nie wiadomo, czy Mickiewicz sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem wstawił do Ody do młodości za Muzaiosem, czy za Owidiuszem. W każdym razie wstawił. Ten miłosny mit żyje we wcieleniach nieskończonych. Czy wróciłem do biura podróży w Puław w Pasażu? Opowiem za tydzień.
RFI, la radio du monde. Multimédia, Stéphane Rieger.
Alain Besançon mawiał z przekąsem, że Francja jest takim związkiem sowieckim, któremu się powiodło. Komunizm upadł, paralele pozostały. Ich źródła tkwią m.in. w naturze konstytucji obu krajów, dających prezydentowi możliwość ręcznego sterowania niemal wszystkim, poczynając od informacji. Dzisiaj już nie w imię ideologii, która szczezła, lecz gwoli obrony pewnego porządku, opartego na kazirodczym związku władzy, mediów i pieniądza. Prezydent Sarkozy, który ma naturalną skłonność do ręcznego sterowania, nie omieszkał też skorzystać z okazji, aby rozciągnąć imperium swoich wpływów również na media publiczne, w dużej mierze wymykające się dotąd spod kontroli Pałacu Elizejskiego. Nie wystarczało mu najwyraźniej to, że cały praktycznie sektor prywatny, radia, telewizje, większość gazet i periodyków jest już w rękach wielkich koncernów, z których szefami jak Bouygues, Dassault, Lagardère, Bolloré czy Arnault jest w największej komitywie. Pośród tego oceanu interesownej życzliwości jeżyła się bowiem wyspa wrogości, względnej lub prawdziwej, o nazwie sektor publiczny. Prezydent ruszył zatem na podbój zbuntowanej twierdzy. Nicolas Sarkozy zaczął od manewru zmyłkowego, który wszystkich zbił z tropu, obwieszczając w styczniu zamiar usunięcia z publicznych mediów wszelkiej reklamy. Brawo! Wrzasnęli idealiści, po czym szybko puknęli się w czoło. Primo, skąd wziąć circa 1 miliard euro, które publiczna telewizja straci? Sekundo, kto na tym zyska? Oczywiście telewizje komercyjne należące do przyjaciół prezydenta. Wreszcie, tercio, musi to być zatem pierwszy krok do rychłej prywatyzacji części publicznego sektora skazanego odtąd na wegetację. Aby uśmierzyć niepokoje, prezydent powołał komisję polityków i ekspertów, która pod przewodem Jean-François Copego wypracować miała sposób reorganizacji i dofinansowania mediów publicznych w celu skonsolidowania ich społeczno-kulturalnej misji. Komisja spłodziła raport względnie kompromisowy, krytykowany jednak mocno przez opozycję i obrońców sektora publicznego, ale nawet i to nie zadowoliło prezydenta Sarkoziego, który z końcem czerwca dokonał arbitrażu, wybierając z raportu to, co mu odpowiada. Reklama zniknąć ma z telewizji publicznej po godzinie 20 od 1 stycznia 2009, a całkowicie niespełna 3 lata później. Co do skompensowania wynikłych z tego strat, Sarkozy wprowadził drobne korekty, o których można dyskutować. Pieniądze pochodzić mają z większego niż przewidywano opodatkowania zysków operatorów telekomunikacji na poziomie 0,9% oraz zabrania telewizjom prywatnym jakichś 80 milionów euro z ich reklamowej manny. To raczej kropla w morzu, ale i tak zainteresowani stanęli dęba. Firmy telekomunikacyjne oznajmiły, że to nadużycie, że będą się procesować, a tak czy inaczej odbiją sobie wszelkie straty, podwyższając opłaty konsumentom. Telewizje komercyjne, choć lubią lubią prezydenta, nie widzą, dlaczego miałyby wspierać publiczną konkurencję. To, że my widzimy, gdyż dostały tyle niezasłużonych przywilejów, to już inna historia. Wreszcie prezydent nieco się ugiął przed komisją i choć wzbraniał się dotąd dziko przed jakąkolwiek podwyżką opłaty radiowo-telewizyjnej z gruntu niepopularną, przystał, jak się zdaje, na jej sprzężenie z inflacją. Zawsze coś, choć to mało, zważywszy na niski jej poziom w skali europejskiej. Ale symboliczny i nie tylko gwóźdź programu tkwi gdzie indziej. Na przekór zaleceniom komisji Kopego Nicolas Sarkozy obwieścił, iż prezesa publicznej telewizji, również jak mówią kuluarowe pogłoski publicznego radia, mianował będzie nie parlament, nie Wysoka Rada Audiowizualna CSA, lecz rząd, czyli de facto on sam. A za prezesem idzie reszta. Szef informacji, wyższe kadry, polityka programowa. Wot i surpryza. Sowiety względnie, republika naftowo-bananowa, choć nawet u Chaveza, który przejął sobie na własność media publiczne, istnieją jeszcze opozycyjne, prywatne telewizje. Nicolas Sarkozy, którego strategią jest zmyłkowa gra na szczerość, skomentował rzecz na stronie jako skończenie z hipokryzją, czyli z dotychczasowym stanem, gdy prezesów mianuje Wysoka Rada CSA, ale i tak każdy wie, że decydujący w niej głos mają stronnicy władzy. Argument wręcz rozbrajający, zwłaszcza z ust polityka, który zdobył władzę szermując hasłem zerwania z przeszłością. Czemu nie pójść dalej i w imię skończenia z hipokryzją nie podporządkować konstytucyjnie prezydentowi wymiaru sprawiedliwości, skoro wiemy, że w Piątej Republice od początku władza gra pierwsze skrzypce w prokuratorsko-sędziowskich nominacjach. Oczywiście, wieszczą niezależne media, których pozostała garstka, prezydent rozegra partię jak Bobby Fischer, mianując prezesem publicznej telewizji człowieka związanego dotąd z lewicą, lecz dyskretnie nawróconego na sarkozizm. Znamy to już skądinąd. Pozory będą zachowane. A jeśli proroctwo się nie spełni, odszczekam i może nawet za czarnowictwo zapłacę, co by zresztą oznaczało, że się spełniło.
Maciej Morawski, urodzony w 1929 roku w Jurkowie, ponad pół wieku spędził w Paryżu. Podobnie jak jego ojciec, ambasador Kajetan Morawski, wybitny dyplomata i pisarz, Maciej Morawski od lat pracuje na rzecz zbliżenia polsko-francuskiego. Jest postacią legendarną polskiej emigracji politycznej w Paryżu. Działał najpierw w międzynarodówce młodych chrześcijan-demokratów, później był wieloletnim korespondentem Radia Wolna Europa w Paryżu oraz bliskim współpracownikiem paryskiej kultury i wielu innych polskich i francuskich instytucji, takich jak Biblioteka Polska w Paryżu, Polski Dom Spokojnej Starości w Lely-en-Val czy francuskie ruchy federacyjne. Ukazała się w Polsce książka Teresy Masłowskiej poświęcona Morawskiemu pod tytułem Łącznik z Paryża. Wydał tę książkę Instytut imienia generała Stefana Grota-Roweckiego w Lesznie w 2007 roku. Z Maciejem Morawskim rozmawia Wojciech Sikora.
Pod koniec roku 1955, będąc wówczas działaczem młodzieżowo-chadeckim, rozpocząłem ścisłą współpracę z biurem Free Europe Exil Relations Department na Rue Volney w Paryżu. Szefem biura był wówczas Jim McCarger, prawdziwy gentleman, człowiek olbrzymiej klasy. Jego współpracownikiem była Dolores Pala, pisarka, żona słynnego malarza. Jako działacz młodzieżowy współpracowałem z owym biurem na Rue Volney. Jako dziennikarz amator z biurem Radia Wolna Europa na Rue de la Paix. Korespondentem rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa był wówczas w Paryżu Zygmunt Michałowski. Człowiek błyskotliwie inteligentny, interesował się on mymi kontaktami z przyjezdnymi z kraju. Dostarczałem mu relacji o sytuacji w Polsce. Jeden z pierwszych ostrzegłem o narastaniu motoryzmu w Polsce. Ogłosiłem zresztą na ten temat ostrożny i wyważony artykuł w paryskim dzienniku Combat.
Piśmie bardzo słynnym, wychodzącym podczas okupacji we francuskim podziemiu, a po wojnie redaktorem tego pisma, redaktorem naczelnym był Albert Camus.
Moje dobre, znakomite wyczucie sytuacji w Polsce, moje informacje zainteresowały dyrekcję rozgłośni Polski i Radia Wolna Europa w Monachium. Postanowiono wciągnąć mnie do stałej etatowej współpracy. Nastąpiło to jednak dopiero w 1965 roku. Jakieś koła starają się z kolei dowieść, czy jestem wrogiem USA, jestem na pasku golistów. Mimo tych czy innych oporów i donosów w roku 65 stałem się z etatowym pracownikiem RWE. Próby niszczenia mnie nadal trwały. W pewnym momencie jeden z amerykańskich security officers powiedział mi, że nadszedł znowu jakiś długi donos na mnie. Nie chciał mi go pokazać. Powiedział mi tylko, nie jest w naszym zwyczaju grzebać w życiu prywatnym dziennikarzy. Nie mam pojęcia, o co dokładnie szło. Wiem jedno. Chyba pod koniec 67 roku Jerzy Zawiejski, była to być może jego ostatnia wizyta w Paryżu, powiedział mi, po pierwsze, od kilku miesięcy godzi weń w Zawiejskiego jakaś prostacka nagonka, konsultuje się pogłoski, że jest pochodzenia żydowskiego i wysuwa się idiotyczne zarzuty natury obyczajowej. Zawiejski nigdy nie ukrywał swej orientacji seksualnej. Po drugie, na jakimś spotkaniu z zaufanymi władzy ze sfer katolickich, jakiś dygnitarz PRL wykrzykiwał, ja tych paryskich pedałów wykończę. W paryskim biurze Wolna Europa pod koniec lat 60. pracowało wielu Polaków, wśród nich zdolny reżyser Jacek Machniewicz oraz bardzo dobry korespondent informacyjny Mieczysław Zaleski. Do Paryża przybywało wiele osób z kraju. Można tu było wiele się o sytuacji krajowej dowiedzieć. Korespondenci informacyjni mieli wiele pracy. Zaangażowano więc także Tadeusza Parczewskiego, słynnego Tusia, który przed rokiem 1939 pracował na jednej z placówek polskiego MSZ-u w ZSRR. Miał dobrą formację dwójkarską. Totuś po dojściu Gierka do władzy zdobył sporo sensacyjnych informacji o przeszłości tego pierwszego sekretarza i o pracy przed rokiem 1934 w kopalni w miejscowości Le Forêt w departamencie Pas-de-Calais. Totuś nawiązał też cichy kontakt z Feliksem Widywierskim, wówczas dyrektorem stacji naukowej PAN w Paryżu. Przekazywał do centrali Radia Wolna Europa pochodzące od Wierskiego cenne informacje o walkach w PZPR-ze. Ponoć Widywierski o pewnych rzeczach informował Parczewskiego za zgodą Zenona Kliszki, ale tej sprawy bliżej nie znam. Totuś dość szybko wyleciał z pracy w RWE. Otóż z Polski przyjechał tu z listami rekomendacyjnymi od jakichś bardzo ważnych dam. Młody, inteligentny Polak zgłosił się do mnie. Ja jakoś mu nie zaufałem. Poszedł więc do Totusia, który mimo mych ostrzeżeń, ja miałem nosa do takich ludzi, mu zawierzył. Wciągnął go do akcji rozdawania książek wydawanych na Zachodzie w językach środkowoeuropejskich, wschodnioeuropejskich, przyjezdem ze Wschodu. Szło na ogół o pracy tak zwanych dysydentów, o paryską kulturę i podobne jej pisma w innych językach. Te publikacje nieraz po prostu podrzucano w hotelach, w których zatrzymywali się przyjezdni ze Wschodu. Ów młody człowiek ową pracę sprawnie wykonywał przez, zdaje się, rok. Potem oświadczył, że wyjeżdża do USA. W rzeczywistości wrócił do Polski, do rodziny i w prasie ogłosił swoje rewelacje na temat emigracyjnego Paryża. Totusia, akcji rozdawania książek, mnie. Mnie się też sporo w tych jego artykułach oberwało. Cała ta sprawa i jakieś inne mniej mi znane spowodowały, że Totuś stracił wówczas pracę RWE. Załamany przejrzył się do Paryż, został dyrektorem naszego Domu Spokojnej Starości, Domu Wolnych Polaków w Leyenowal pod Orleanem. Za moich czasów w biurze paryskim RWE pracował też podpułkownik dyplomowany Marian Czarnecki. Przed wojną wychowanek generała Andersa, a później w 1944 roku w czasie kampanii francuskiej bohaterski oficer dywizji generała Maczka, gdy ta wylądowała w Normandii. Pułkownik Czarnecki, człowiek zdolny, odczytany, znający dobrze poza polskim i francuski, i angielski, stał się w latach powojennych znakomitym publicystą, specem od polityki francuskiej i międzynarodowej. Poza tym był przez 20 kilka lat prezesem SPK Francja, wówczas w organizacji mającej 30 kół rozrzuconych po Francji, no i 2 domy. Słynny dom imienia generała Władysława Andersa na 20 rue Legendre w Paryżu, na 20 rue Legendre w Paryżu i dom w Lille, później sprzedany. Na początku mojej pracy Czarnecki był nieformalnie, lecz de facto moim szefem. Bardzo wiele się odeń nauczyłem. W roku 1977 przyszedł na emeryturę, a w roku 1981 zmarł. Mój ojciec wysoko ocenił go jako człowieka rozsądku, umiaru, umiejącego moderować wybryki rozszalałych ultrasów emigracji, którzy na przykład prowadzili bardzo niemądrą wojnę z paryską kulturą. Inną postacią naszego paryskiego biura RWE był Wacław Zbyszewski, który kilka razy w tygodniu nagrywał dla nas u nas słynne audycje Wędrówki po Europie. Wacław to znakomity publicysta i także wielki gaduła. Wypowiadał się z olbrzymim autorytetem na najróżniejsze tematy. Niektórych słuchaczy redytów irytował jego pewien, jakby to powiedzieć, brak ścisłości. Ja go zawsze broniłem. Jego audycje były żywe, spontaniczne, odbijały od wszelkiej urzędniczej nudy, która na przykład teraz czasem uderza mnie w polskich audycjach telewizyjnych. Dziennikarz musi być naturalny, spontaniczny, umieć trafić do serca słuchaczom. A że Wacio czasem coś pomylił, się przejęzyczył, to nie miało chyba w jego wypadku nadmiernego znaczenia. Pamiętam, że z naszego biura, naszego paryskiego biura radiowego, Wacio dzwonił do Warszawy do Tata Mackiewicza. Dzwonił z biura, bo był dość skąpy. Z biura było taniej, za darmo. Później opowiadał rozliczne anegdoty o swoich rozmowach z Catem. Pamiętam dwie. Pielęgniarka Mackiewicza mu powiedziała: panie Waciu, niech pan zadzwoni za godzinę, teraz kąpiemy się. Druga, Cat miał rzekomo powiedzieć Zbyszewskiemu: Waciu, wracaj, tu chamy pracują, milicja ich trzyma za mordę, nie ma u nas takiego rozkładu jak na zachodzie. Największym przyjacielem Wacia był pisarz Tadeusz Nowakowski, który dość często przyjeżdżał z Monachium. Waciu wtedy szalał z radości, spędzał z Nowakowskim długie godziny na pogaduszkach, rozstawianiu znajomych po kątach. Innym bliskim przyjacielem Wacia był Miś Pruszyński, który choć mieszkał w Warszawie, często odwiedzał Paryż. Pruszyński prowadził tu interesy z słynnej, niesłychanie bogatej baronowej Bendix z domu Thyssen, z którą był od lat zaprzyjaźniony. Zapraszał Wacia i na przykład Xawerego Jera Reja z żoną Wirydianą z Raczyńskich na przyjęcia do baronowej. Waciu i Miś Pruszyński byli te niegdyś bliskimi przyjaciółmi Adolfa Bocheńskiego. Ponoć często o nim właśnie rozmawiali. Mówię ponoć, bo wówczas Miś Pruszyński mnie nie zapraszał. Uchodziłem za groźnego, woleuropejskiego szpiega. A Wacio był, jak to mówiono, na paszporcie wariata. Wacia gniewało, że zespół parysko-wolnoeuropejski około jego stołu rzadko zapraszał do dyskusji. Zespół to Kocieleński, Maria Józef Czapscy, mój ojciec Kajetan Moracki. Te okrągłe stoły dotyczyły bardzo różnych tematów, takich jak na przykład kryzys malarstwa niefiguratywnego, jak międzynarodowe sukcesy twórczości Gombrowicza, jak antologia polskiej poezji wydana po francusku z inicjatywy pod dyrekcją Kocieleńskiego, jak wreszcie problem roli Francji w świecie i w Europie. Jak wiadomo, mój ojciec z uporem od lat walczył o Europę na francuskim sosie. Organizatorem tych debat był Witold Nowosad, też wystrzegał się od Wacia Zbyszewskiego. Uważał, że Waciu nie dopuszcza innych głosu, gada nieraz nie na temat, czasem mu się coś myli. Wszystko to nie zmienia faktu, że w mym pojęciu Waciu był naprawdę genialnym publicystą, ale miał wady wynikające z jego zalet. Z jego zalet, z jego spontaniczności i pewności siebie, z olbrzymiego rozmachu, z tego, że przed mikrofonem gadał jak kawiarni literacki. Gadał, jak mówili jego przeciwnicy, co mu sina przyniosła na język. No ale jaka swada, jakie oryginalne, bardzo własne spojrzenie na sprawy świat. Ja dość rzadko byłem zapraszany do tych okrągłych stołów. Zaproszono mnie raz do debaty o twórczości Tyrmanda. Popełniłem wówczas ogromną gafę. Powiedziałem, że w moim pojęciu Tyrmand to największy polski pisarz drugiej kategorii. Nie wiem czemu to powiedziałem. W gruncie rzeczy tego nie uważałem, ale coś rozpędziłem się z tą drugą kategorią. Tyrmand nigdy mi tego zaszufladkowania do drugiej kategorii nie wybaczył. Pewnie miał rację, formuła głupawa.
Dalsza część rozmowy, którą prowadzi Wojciech Sikora z Maciejem Morawskim w najbliższy poniedziałek.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
13 maja minęła 20. rocznica śmierci Cheta Bakera. Mam do niego szczególny sentyment, bo to właśnie od niego zaczęła się moja miłość do jazzu. Jego sposób gry był na tyle fascynujący, przede wszystkim swoją delikatnością i wyczuwalną wrażliwością, żeby zatrzymać nastolatka w pełnym biegu. Chet należał do tego samego pokolenia co James Dean, od którego był troszeczkę starszy i był nieodrodnym dzieckiem tego pokolenia, autodestrukcyjnym, zbuntowanym, niecierpliwym. James Dean zginął w wypadku samochodowym mając 24 lata. Chetowi dane było przeżyć 58 lat, ale zdawać by się mogło, że jego śmierć czekała na niego cierpliwie przez tych kilkadziesiąt lat niezmieniona. Podobnie jak James Dean, Chet Baker kochał szybkie samochody. To zresztą była gorączka tamtych czasów. I dzisiaj są one przedmiotem uwielbienia, ale już nie tak jak kiedyś. Między Chetem i Jimmym Deanem istniało podobieństwo również fizyczne, zwłaszcza dopóki twarz Cheta, później zmaltretowana narkotykami i bójkami, przypominała jeszcze twarz anioła. Cheta nazywano nawet Jamesem Deanem jazzu. To zadziwiające, że osobnik tak zbuntowany, tak niepoddający się obowiązującym prawom, jakim był Chet Baker, zaczynał swą karierę jako wojskowy. Pierwszy raz odbywał swą służbę zasadniczą, ale drugi raz zaciągnął się dobrowolnie po jakichś zawodach miłosnych. Fakt, że długo miejsca w armii nie zagrzał i na szczęście, bo jednak sztuka nie lubi ograniczającej dyscypliny. Chet był nie tylko muzykiem, ale również wokalistą, a jego głos, prawie kobiecy, jeszcze bardziej odbiegał od tego wizerunku buntownika niż jego gra.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak when you open it to speak? Are you smart? Don't change your hair for me, not if you care for me. Stay, little Valentine, stay. Each day is Valentine's Day.
Chet wypadł przez okno hotelu w Amsterdamie po przedawkowaniu narkotyków. Wypadł, wyskoczył, został wypchnięty, nie wiadomo. Jego życie to była ciągła walka z nałogiem i ciągła szarpanina z życiem, ze sobą, z konwenansami. Szarpanina, w której był wielokrotnie aresztowany, brał udział w bójkach, był wydalany z różnych państw i ostatecznie stracił zęby, co dla trębacza stanowi właściwie koniec kariery. Nie wydawało się, że tak będzie i w przypadku Cheta, ale jednak zawalczył raz jeszcze. Nauczył się grać ze sztuczną szczęką i jeszcze zagrał parę razy tak wspaniale, jak w najlepszych czasach.
Nasza audycja powoli dobiega końca. Z paryskiego studia RFI żegna Państwa, dziękując za uwagę. Anna Bernhardt. Do usłyszenia.
Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.